Ewangelia Marka, 14 rozdział od wersetu 32 do 42. Gdy przybyli na miejsce, czyli Jezus z uczniami są już po ostatniej wieczerzy, wieczerza się skończyła i Jezus z uczniami wyszedł do ogrodu, aby się modlić. Gdy przybyli na miejsce zwane Getsemane, powiedział do swoich uczniów: usiądźcie tutaj, aż pomodlę się. Następnie wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaczął się trwożyć i niepokoić. Powiedział do nich: moja dusza jest smutna aż na śmierć. Zostańcie tu i czuwajcie. Potem postąpił nieco dalej, padał na ziemię i modlił się, aby jeśli to jest możliwe, ominęła go ta godzina. I powtarzał: Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, oddal ode mnie ten kielich, jednak nie co ja chcę, ale co Ty. Potem przyszedł i zastał ich śpiącymi. Wtedy powiedział do Piotra: Szymonie, śpisz? Nie mogłeś czuwać jednej godziny? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli w próbie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. I znów odszedł pomodlić się, wypowiadając to samo słowo. A gdy przyszedł, znów zastał ich śpiącymi, gdyż oczy ich były obciążone i nie wiedzieli, co mu odpowiedzieć. Kiedy przyszedł po raz trzeci, powiedział im: nadal śpicie i odpoczywacie? Dość. Nadeszła godzina. Oto Syn Człowieczy wydawany jest w ręce grzeszników. Wstawajcie, chodźmy, oto nadszedł Ten, który mnie wydaje. To jest Boże Słowo. Pomódlmy się. Ojcze, dzięki Ci jeszcze raz za Pana Jezusa Chrystusa, za Twoje Słowo, za to, że możemy czytać je, za to, że możemy mieć pociechę z Pism. I proszę Cię o to szczególnie dziś, abyśmy tę pociechę z Pism otrzymali, aby nasze serca zostały podniesione, zachęcone, wzmocnione. Ojcze, Ty mów do naszych serc przez Ducha Świętego, abyśmy mogli uwielbić Ciebie, abyśmy mogli wywyższyć Ciebie. Pomóż nam upodabniać się do Pana Jezusa Chrystusa. Przemieniaj nasze życie, oczyszczaj nas z grzechu. Niech Duch Święty działa w nas, w naszych sercach, niech nas wzmacnia, abyśmy mogli uwielbić Ciebie przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Więc drogi bracie, droga siostro, chciałbym Ci dzisiaj powiedzieć, że masz prawo się bać. Masz prawo odczuwać niepokój, masz prawo być smutny. Drogi bracie, droga siostro, masz prawo być człowiekiem. Szczególnie teraz, w obecnej sytuacji, wielu z nas zaczyna nie tylko dostrzegać, ale też i głębiej rozumieć, co psalmista miał na myśli, kiedy powiedział, czy kiedy napisał: dni człowieka są jak trawa. Tak kwitnie jak kwiat polny. Gdy wiatr na niego powieje, już go nie ma i już go nie zobaczy jego miejsce. Nasze życie jest ulotne. Nasze życie jest kruche. I niewiele trzeba, aby to życie stracić. Wystarczy, że wschodni wiatr, że wiatr powieje i kwiat więdnie. Kwiat usycha i już go nie ma. Dlatego w obliczu pandemii czy w obliczu epidemii koronawirusa boimy się, że możemy stracić życie. Dlatego chciałbym dzisiaj skierować do tych wszystkich, którzy się boją, słowa zachęty. Chciałbym, aby nasze oczy dzisiaj, abyśmy skierowali je na naszego Pana i Zbawiciela, który znalazł się w podobnej sytuacji do naszej. I chciałbym, aby ta zachęta właśnie popłynęła do nas od Niego, od Bożego Syna. I chciałbym, abyśmy odpowiedzieli sobie na dwa pytania, ważne pytania w obecnej sytuacji. Po pierwsze, czy strach, czy lęk jest grzechem? Oraz co robić, gdy się boimy? Więc zacznijmy od pierwszej kwestii. Czy strach jest grzechem? Czy bać się jest grzechem? Pan Jezus już wcześniej w Ewangelii kilkukrotnie zapowiadał swoją śmierć. Pan Jezus doskonale wiedział, dokąd zmierza. Jezus wiedział dokładnie, co ma się wydarzyć. Wiedział, że musi wiele wycierpieć i po próbie być odrzucony przez starszych, przez arcykapłanów oraz przez znawców prawa, że musi być zabity, a po trzech dniach zmartwychwstać. Dopóki to było jeszcze kwestią odległą, kwestią przyszłości, to Jezus był spokojny. Ale gdy zdał sobie sprawę, że czas wydania go, skazania, jego śmierci już nadszedł, już zbliżył się, to widzimy zmianę w jego życiu. Widzimy, że Jezus już nie jest spokojny. Marek pokazuje nam, przez co Jezus w tym czasie przechodził wewnątrz, czy też w swojej duszy. Jak Jezus zareagował na zbliżającą się śmierć, na zbliżające porzucenie przez Ojca, co się działo w jego sercu, co się działo w jego duszy? Otóż Jezus wiedział, co go czeka i Marek mówi nam w wersecie 33, że Jezus zaczął się trwożyć i niepokoić. Czyli inaczej możemy powiedzieć, że zaczął się bać i niepokoić. Jezus zaczął odczuwać lęk przed tym, co nadchodzi, co jest blisko. A w wersecie 33 czy 34 mu Jezus mówi, że jego dusza jest smutna aż na śmierć. Jezus, można powiedzieć, reaguje jak mężczyzna, jak facet. Dopóki była to odległa kwestia, to go bezpośrednio może nie dotykało, przynajmniej nie widzimy tego, ale gdy stało się to bardzo bliskie, to zaczął się tym przejmować, to go uderzyło. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że dopóki moja żona nie urodziła dziecka, to się szczególnie nie przejmowałem, to było gdzieś odległe, to dziecko, ale gdy pielęgniarka podała mi moje dopiero co narodzone dziecko do podtrzymania, to wtedy serce zaczęło mi dużo szybciej bić i wtedy się bałem, zacząłem się bać, że no a ja co, jak upuszczę to dziecko? Więc dopóki dziecko było w brzuchu, to gdzieś tam nie przejmowałem się tym za bardzo, ale jak już było na moich rękach, to już była zupełnie inna sytuacja. Więc Pan Jezus pokazuje, że On jest mężczyzną, że jest człowiekiem. Więc widzimy, że to, co nadchodzi, miało wpływ na Jezusa. Jezus nie był obojętny, Jezus nie był takim człowiekiem z kamienia, którego nic nie ruszało. Jezus był prawdziwym człowiekiem z krwi i kości. I widzimy to poprzez Jego emocje, poprzez to, co odczuwał. Jezus wiedział, co Go czeka i dlatego się bał. Odczuwał niepokój i był z tego powodu bardzo smutny. Można nawet zadać pytanie, jak bardzo Jezus to przeżywał. Żeby to zobaczyć, przeczytajmy fragment Ewangelii Łukasza. Jezus się modli w Getsemane i czytamy: wtedy ukazał mu się anioł z nieba i dodawał mu sił. On zaś pogrążony w boju, tym usilniej się modlił, a jego pot był jak krople krwi spadające na ziemię. Łukasz mówi nam, że anioł z nieba dodawał sił Jezusowi. Mówi nam, że Jezus był pogrążony w boju, że modlił się usilnie. Modlitwa jego była bardzo intensywna, ponieważ w jej trakcie Jezus się pocił, a jego pot był jak krople krwi spadające na ziemię. Zatem mamy scenę, mamy obraz, który pokazuje nam, że dla Jezusa jest to bardzo intensywny czas. Jezus zmaga się. Ta intensywność odzwierciedla stan duszy Jezusa. Jezus tak bardzo to przeżywał. Jezus tak głęboko tego lęku, niepokoju, smutku doświadczał swojej duszy. Można powiedzieć, że była to jego wewnętrzna agonia. Więc on nam pokazuje, że to nie był lekki czas dla Jezusa. Ponieważ to, jak się modlimy, odzwierciedla, jak bardzo nam na czymś zależy. Jeżeli na czymś nam zależy bardzo, to nasza modlitwa będzie intensywna. Będziemy bardzo zaangażowani w tę modlitwę. A jeżeli coś będziemy się modlić o coś, na czym nam nie zależy aż tak bardzo, no to też będzie to lekka modlitwa, swobodna. Więc ta scena pokazuje nam, że Jezus był naprawdę poruszony, że Jego lęk, niepokój i smutek były naprawdę wielkie. Dlatego Jego modlitwa była tak intensywna, tak bardzo intensywna. Być może w obecnej chwili czujesz się podobnie. Być może odczuwasz to, co Jezus czuł, będąc w ogrodzie Getsemani. Też zacząłeś się trwożyć i niepokoić, też odczuwasz smutek. Zagrożenie, wirus, który był gdzieś daleko, który był kilka tysięcy kilometrów od nas, który nie wzbudzał w nas niepokoju, dziś jest bardzo blisko nas. I widzimy, jak ta sytuacja wpływa na nasze życie, jak w bardzo szybkim czasie nasze życie uległo zmianie. Zagrożenie koronawirusem nie jest już tylko teoretyczne, ale jest realne. To już nie dotyczy wyłącznie Chińczyków gdzieś tam daleko, to już dotyczy nas tu i dziś. W związku z tym mamy prawo się bać. Mamy prawo odczuwać niepokój. Mamy prawo być smutni. Szczególnie, że mamy dzieci czy mamy rodziców. Możemy zachorować. Ale czy z tego wyjdziemy? Próbujemy się pocieszać, że tylko ludzie starsi i chorzy są zagrożeni, a młodzi nie. I oczywiście statystycznie tak jest, ale jest to wyłącznie statystycznie. W rzeczywistości umierają zarówno młodzi, jak i starzy. Więc mamy prawo odczuwać lęk i niepokój. Ale jest coś jeszcze, co nam towarzyszy, co trochę odróżnia nas od tego, przez co przechodził Jezus. To, co nas odróżnia, to niepewność tego, co przyniesie jutro. Nie wiemy, co się wydarzy jutro, pojutrze czy za tydzień. Nie wiemy, jak długo ta sytuacja potrwa. Nie wiemy, co będzie z naszą pracą. Nie wiemy, co będzie ze szkołą dzieci. Wielu rzeczy nie wiemy. Jezus natomiast wiedział dokładnie, co się w Jego życiu wydarzy. My nie wiemy, co się wydarzy w naszym. Dlatego oprócz tego wszystkiego, co przeżywał Jezus, przeżywamy jeszcze niepewność. I ta niepewność towarzyszy nam każdego dnia i ta niepewność też wzmaga nasz niepokój, nasz strach czy nasz smutek. Ale ponieważ widzimy, że Jezus też się bał, to możemy powiedzieć z całą pewnością, z całą stanowczością, że strach w sytuacji zagrożenia to nie grzech. Lęk w takiej sytuacji nie jest grzechem. Jezus nie jest jedynym przykładem Bożego męża, który odczuwał lęk w sytuacji zagrożenia. Wystarczy wziąć do ręki Księgę Psalmów i ją poczytać. Na przykład Psalmy 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 16, 17, 22, 26, 27, 28, 31 i tak dalej, więc ja doszedłem tylko do 43, bo zobacz, że jest dużo generalnie takich psalmów, ale chodzi o, w sumie jest 150 psalmów, więc takich psalmów, które wyrażają lęk, obawę, niepokój czy smutek jest sporo. Dlatego strach, niepokój czy smutek w obecnej sytuacji nie są grzechem. Dlatego nie potępiaj się z tego powodu, że się boisz, ponieważ Jezus też się bał, psalmista też się bał. I wielu ludzi, którzy byli zagrożeni, ich życie było zagrożone, też się bali. Jezus też się bał, ale on grzechu nie popełnił. Więc lęk, obawa, niepokój, one nie są grzechem. One nie są w żaden sposób grzechem, dlatego nie potępiaj siebie, jeżeli odczuwasz te rzeczy, że nie potępiaj się, że twoja wiara jest słaba, czy coś w tym rodzaju, że jesteś może słabym wierzącym, słabym chrześcijaninem, czy też gorszego sortu chrześcijaninem. Te rzeczy są doświadczeniem nas wszystkich. Jesteśmy ludźmi i tylko ludźmi. I widzimy, jak słabym tworem jesteśmy, jak kruchym tworem jesteśmy i dlatego naturalne jest, że się boimy. I nie jest to grzech. I nie jest to grzech. Ale co robić, gdy się boimy? Tak? Bo to, że się boimy, to jedno, ale co robić z tym strachem, z tym lękiem, z tą obawą? Pan Jezus odczuwał lęk, niepokój i smutek tak jak my. Pan Jezus przeżywał to, co my przeżywamy dzisiaj. Ale co Pan Jezus z tym zrobił? Jak się zachował się w tej sytuacji? Co my powinniśmy w tej sytuacji zrobić? Są to ważne pytania, które mogą nam pomóc przejść przez ten trudny czas. Widzimy, że ostatecznie Pan Jezus wypełnił Bożą wolę. Widzimy, że strach Go nie sparaliżował. Widzimy, że strach nie spowodował, że Jezus na przykład chciał uciec, czy chciał zrezygnować. On nie wycofał się. Strach Go nie ogarnął tak, w taki sposób, że powiedział dosyć, rezygnuję. Nie. Jezus zgodnie z tym, co było o Nim zapowiedziane w Piśmie, umarł na krzyżu i zmartwychwstał trzeciego dnia. W ten sposób wypełnił wolę Ojca. Ale co pomogło Jezusowi w tym, przez co przechodził? W tym smutku, w tym lęku, w tej trwodze, w tym niepokoju. Więc wróćmy do naszej historii. Przeczytajmy wersety od 32 do 36. Gdy przybyli na miejsce zwane Getsemane, powiedział do swoich uczniów: usiądźcie tutaj, aż pomodlę się. Następnie wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaczął się trwożyć i niepokoić. Powiedział do nich: moja dusza jest smutna aż na śmierć. Zostańcie tu i czuwajcie. Potem postąpił nieco dalej, padał na ziemię i modlił się, aby, jeśli to jest możliwe, ominęła go ta godzina. I powtarzał: Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, oddal ode mnie ten kielich, jednak nie co ja chcę, ale co Ty. Więc widzimy, że Jezus poszedł się modlić, ale zanim to zrobił, wziął ze sobą Piotra i Jakuba i Jana. To byli Jego najbliżsi uczniowie, to byli Jego najbardziej zaufani uczniowie. Ta trójka była Jezusowi najbliższa, więc Jezus wziął ich ze sobą na modlitwę, ale wziął ich nie po to, aby nic w tym czasie nie robili. Jezus wziął ich, aby modlili się razem z Nim, albo raczej, aby modlili się o Niego, ponieważ wcześniej powiedział im, przez co przechodzi. Co jest w jego sercu, czego doświadcza, i poprosił ich, aby zostali z nimi, czuwali, aby modlili się o niego, po czym trochę się oddalił i modlił się do Ojca na kolanach, czy leżąc, nie wiem, padał przed Ojcem. Więc to, co zrobił Jezus, może być pomocne nam. Możemy uczyć się od naszego Pana i Zbawiciela, od naszego Mistrza, co w takiej sytuacji robić, gdy odczuwamy lęk, niepokój, niepewność i smutek. To pomogło Jezusowi, więc pomoże i nam. Zatem co takiego zrobił Jezus w tej sytuacji? Po pierwsze, Jezus odszedł się modlić, czy Jezus odszedł, aby się modlić. Żyjemy w dobie informacji. Cały czas informacje są nam podawane 24 godziny na dobę. W każdej chwili można wejść na jakiś kanał informacyjny czy też do internetu i mieć najświeższe informacje na temat rozprzestrzeniania się koronawirusa, o tym, co się dzieje w kraju i za granicą. I z reguły są to negatywne doniesienia. We Włoszech zmarło tyle a tyle. W Hiszpanii zmarło tyle i tyle. Zarażonych zostało tyle i tyle. Pytanie: idziemy drogą Korei Południowej czy Italii? W szpitalach brakuje tego czy tego. Szkoła podsyła kolejne zadania dla dziecka do zrobienia, które musisz zrobić z dzieckiem. Musisz też w międzyczasie pracować zdalnie i musisz też ugotować obiad i jeszcze uzupełnić zapasy. A dzieci najlepiej się bawią, jak się drą. I nie możesz pracować zdalnie. I to cię frustruje. Nie możesz pracować zdalnie, bo musisz pomóc dzieciom. Nie możesz pomagać dzieciom, bo trzeba też ugotować obiad i myśleć o uzupełnieniu zapasów i tak dalej. To wszystko, ten stres dodaje do tego lęku, niepokoju, niepewności i smutku, który bardzo przeżywasz. Oderwij się od tego wszystkiego. Zostaw to. Tak zorganizuj sobie czas, żeby oderwać się od tego na jakiś czas i mieć czas na modlitwę. Tak zorganizuj sobie czas, żeby móc wołać do Boga w nieskrępowany sposób, żeby mieć tę chwilę na wyciszenie, na uspokojenie się. Oderwij się od tych informacji, od tych wszystkich obowiązków. Znajdź czas w ciągu dnia, zaplanuj ten czas, żeby móc wołać do Boga, żeby móc przyjść do Boga w modlitwie. Tak zrobił Jezus. Wiele było na Jego głowie, ale On to wszystko zostawił i poszedł do Ojca, poszedł, żeby modlić się do Ojca. Więc oderwij się od tego wszystkiego, znajdź taki czas, zaplanuj czas, kiedy możesz na spokojnie przyjść przed tron Ojca i wołać. Po drugie, widzimy, że Jezus wziął ze sobą na modlitwę najbliższych Mu uczniów. Tym najbliższym uczniom Jezus powiedział, przez co przechodzi, i chciał, aby oni byli z Nim w tym trudnym dla Niego czasie. Jezus nie chciał być w tym czasie sam. Ale uczniowie tego nie rozumieli. Oni nie rozumieli, że Jezus musi doświadczyć krzyża. Oni nie rozumieli, że Jezus musi umrzeć. Więc to wszystko, przez co Jezus przechodzi, było dla nich dziwne, niezrozumiałe. Przecież On ma być tym królem, który ma panować, a nie być cierpiącym sługą, który zawiśnie na drzewie i który umrze. Dlatego zamiast czuwać razem z Nim, widzimy, jak oni odpoczywają, delikatnie mówiąc. Poszli spać. Ale Ty jesteś w lepszej sytuacji. Prawdopodobnie Twoi znajomi, Twoi bracia i siostry w Chrystusie też doświadczają tego samego, co Ty. Być może nie w taki sam sposób, ale przynajmniej rozumieją mniej lub bardziej, przez co przechodzisz. Dlatego nie musisz być sam czy sama w tym, czego doświadczasz. Poproś innych, aby modlili się o Ciebie, aby modlili się razem z Tobą. Dla Joba, który cierpiał, obecność jego przyjaciół była pociechą w tym trudnym dla niego czasie. Oczywiście, dopóki się nie odezwali i nie zaczęli go korygować, pouczać i wskazywać na jego grzech. Więc dopóki byli z nim i cierpieli, przeżywali, czy odczuwali smutek z powodu jego cierpienia, Job był pocieszony. Oczywiście dziś takie pocieszenie w formie odwiedzin nie jest możliwe z powodu ograniczeń, jakie mamy z powodu koronawirusa, ale technologia umożliwia nam bycie blisko siebie, będąc fizycznie daleko. Więc korzystajmy z telefonów, z komunikatorów, z internetu i bądźmy w tym czasie blisko przyjaciół, którzy będą nas wspierać. Więc nie bój się powiedzieć swoim przyjaciołom, swoim znajomym, czy braciom i siostrom, że się boisz. Jezus to zrobił i liczył na ich wsparcie. Więc nie bój się tego zrobić. Powiedz, że się boisz. Powiedz, co odczuwasz, jakie są twoje niepokoje i módlcie się razem. Po trzecie, Jezus modlił się do Ojca. Jezus uczył swoich uczniów, aby modlili się do Ojca. I widzimy, że Jezus sam modli się do swojego Ojca, do Boga w niebie. Więc Jezus modli się, będąc świadomym, do kogo się modli. Jezus modli się do Ojca, ponieważ wie, że Ojciec może odpowiedzieć na Jego wołanie. Ojciec jest Bogiem, który słyszy wołanie swojego Syna. W modlitwie najistotniejszą, czy też najważniejszą sprawą jest to, do kogo się modlimy. Czy ten, do którego wołamy, jest w stanie odpowiedzieć na nasze wołanie? Jezus, Boży Syn, ten, który przyszedł z nieba, wie, skąd nadejdzie Mu pomoc. Pomoc Jego jest od Pana, który stworzył niebo i ziemię. Psalm 120, 121. Pomoc nadejdzie od Ojca, który jest w niebie. Więc Jezus do swojego Ojca zanosi wołanie, bo tylko Ojciec jest Bogiem. Ponieważ jest tylko jeden Bóg, jeden prawdziwy, żywy Bóg. Ojciec, Syn i Duch Święty. I widzimy, że Jezus woła prosto z serca. Dlatego też wołaj do Ojca prosto ze swojego serca. Wylej przed Nim swoje serce. Powiesz Mu wszystko, przez co przechodzisz. I wołaj o zmiłowanie, o łaskę, o miłosierdzie, o pomoc. Ale wołaj nie tylko o siebie. Wołaj też o innych, którzy przez podobne doświadczenia przechodzą. Wołaj o pomoc i wołaj do skutku. Jezus wstawał dwa razy od modlitwy i szedł do swoich uczniów, żeby sprawdzić, czy się modlą, czy wołają razem z Nim. I Jezus wstawał i po chwili wracał, żeby znowu się modlić. I modlił się tymi samymi słowami. I dopiero za trzecim razem, można powiedzieć, nastąpił przełom. Dopiero za trzecim razem przyszła odpowiedź z nieba. Więc dlatego wołaj do Boga aż do skutku. Niech Twoja modlitwa odzwierciedla stan Twojej duszy. Nie bój się powiedzieć Ojcu w niebie o tym wszystkim, co Cię trapi. Psalmista właśnie to robił. Wylewał swoje serce, mówił, czego się boi, przed czym drży, czego się obawia. Więc róbmy to samo. Wylewajmy przed Nim swoje serca, przed Bogiem. Wołajmy do Boga o pokój Boży, żeby napełnił nasze serca. Strach, niepokój, smutek nie sparaliżowały Jezusa. Nie spowodowały, że Jezus powiedział, a ja wolę mieć spokój i nie będę się w to wszystko wdawał. Po co mam cierpieć i umrzeć? Jezus wiedział, że ukojenie dla swojej duszy znajdzie tylko w Bogu. I dlatego odszedł z uczniami na Górę Oliwną, aby tam do swojego Ojca się modlić, aby być ze swoim Ojcem i ze swoimi uczniami. I to jest najlepsza rzecz, jaką możemy w tym czasie zrobić. Zaplanuj czas na modlitwę. Nie bój się powiedzieć o tym innym, przez co przechodzisz i razem wołajcie do Boga. Niech inni cię wspierają, ale też miej świadomość, do kogo zanosisz swoje modlitwy, że zanosisz je do Ojca, który jest w niebie, który stworzył niebo i ziemię i On jest w stanie odpowiedzieć wedle swojej woli, jest w stanie spełnić to, o co Go prosisz, wedle swojej woli. Nie potępiaj się, jeśli się boisz. Strach nie jest grzechem w tej sytuacji. Nie da się strachowi, nie da się niepokojowi, nie da się niepewności, nie da się smutkowi. Módl się do Ojca, który jest w niebie, naśladuj Pana Jezusa Chrystusa i niech słowa apostoła Piotra będą dla nas zachętą. Przeczytajmy te słowa. Ukuszcie się więc pod mocną ręką Boga, aby wywyższył was w swoim czasie, wszelką swoją troskę przerzucając na Niego, gdyż Jemu zależy na was. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, świadomi, że te same cierpienia są udziałem waszego braterstwa w świecie. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie Jezusie, po krótkich waszych cierpieniach sam was przygotuje, utwierdzi, umocni, ugruntuje. Jemu moc na wieki. Amen.